W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy do zbrodni doskonałej potrzeba geniuszu, a może wystarczy odrobina talentu?
I have no idea what you're talking about.
Rozmawiamy dzisiaj o serialu Replay.
Dorota Kostrzewa.
Maciek Łuka.
Zapraszamy. Serial Ripley, czyli kolejna ekranizacja słynnej powieści Patricji Highsmith, utalentowany pan Ripley. Kolejna już odsłona po W pełnym słońcu, francuskim filmie, którego nikt z was nie pamięta, i utalentowanym panu Ripleyu z Mattem Damonem, który wszyscy pamiętacie. Mm-hmm. Serial Netflixa, 8 odcinków, czarno-białe, w roli głównej Andrew Scott, czyli jedno z najgorętszych nazwisk
w ostatnim czasie.
No mm-hmm. i duże oczekiwania, czy sprostał twoim?
Ja aż takich dużych oczekiwań nie miałam, ale rzeczywiście, ponieważ bardzo lubię ten poprzedni film i wydaje mi się, że to jest bardzo udana ekranizacja. W sensie ona jest drastycznie inna od filmu Mingeli z 99 roku. Tak drastycznie, jak tylko może być inna adaptacja. Inne zostały tutaj użyte środki wyrazu, akcenty zostały położone w innych miejscach. Nawet fabuła jest zupełnie inna. Znaczy, może nie zupełnie, ale jest sporo różnic. I też co innego zatrzymuje przy ekranie. Ale wciąż to się ogląda tak wspaniale, to jest
to
takie
prawda.
Widowisko, ale nie w takim sensie blockbusterowym, tylko po prostu tego serialu nie da się oderwać oczu.
Tak, no ja muszę powiedzieć, że bardzo ciężko mi się ogląda ten serial w oderwaniu od tego filmu z Mattem Damonem, ponieważ dla mnie są to tak dwa skrajnie różne podejścia do tej samej opowieści. I muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem zwiastun, to byłem pełen obaw, dlatego że wydawało mi się, że ten poważny, złowrogi ton, którzy twórcy nadają temu, i ta kreacja Andrew Scotta może być zbyt jednoznaczna, czyli zupełnie inna od tej, którą stworzono w przypadku Matta Damona. Tak?
Który jest uroczy, nie?
Który jest uroczy, który jest chłopięcy, nie mówiąc już o postaci Dicka Greenleafa, którego gra tam Jude Law. Tak do końca się nie stało. To znaczy, to jest bardzo poważny serial w bardzo poważnym tonie. Natomiast mam wrażenie, że jest wierniejszą ekranizacją książki Patricji Highsmith i bardziej przekazuje tego ducha powieści.
Bo ty masz to doświadczenie, że czytałeś książkę, prawda?
Tak, ja czytałem książkę, przeczytałem ją 2 dni temu, więc jestem...
Ale jesteś na świeżo.
Jestem właściwie na świeżo po lekturze, bo nigdy nie miałem jakby okazji, i tym bardziej bardzo fajne jest dla mnie obserwować, jak zmieniając poszczególne elementy tej opowieści i kładąc akcenty na inne rzeczy, uzyskujemy zupełnie co innego. Natomiast ja jestem tym serialem zachwycony do tego stopnia, że po prostu nie wiem, od czego zacząć. Czy od historii, czy od postaci, czy od formy. Więc może przypomnijmy pokrótce, o czym to jest w ogóle.
Odważysz się w kilku krótkich słowach.
Tak, w kilku krótkich słowach. No to jest opowieść o młodym, obiecującym mężczyźnie, który chyba nie jest do końca taki obiecujący, ponieważ jest oszustem, i poznajemy go w momencie, kiedy niejaki Herbert Greenleaf, bogaty właściciel stoczni, wynajmuje go, żeby sprowadził swojego syna Richarda z Włoch.
Mhm, dokładnie. I ja też muszę powiedzieć, że po obejrzeniu tego serialu wróciłam do filmu Mingeli, właśnie żeby sobie odświeżyć i porównać, zresztą do czego ty mnie namówiłeś, więc mam jak na dłoni, jak bardzo one się od siebie różnią. I zauważyłam to, co się tak najwyraźniej rzuca w oczy, to że ten film z Mattem Damonem niosą głównie charyzmatyczne postacie. Oczywiście tam jest dużo innych smaczków, ale postacie są takie wyraziste. W przeciwieństwie do serialu właśnie Netflixa. Na przykład Tom Matta Damona jest, tak jak powiedziałeś, taki niewinny, trochę naiwny.
Chłopięcy,
tak. I wydaje mi się, że niesie go bardziej ból jakiś wewnętrzny i poczucie jakiejś niesprawiedliwości społecznej, właśnie takiego niezadowolenia z pozycji, którą zajmuje. Natomiast Tom Andrew Scotta, jakby go niosą też inne rzeczy. Myślę, że bardziej ego, narcyzm, brak empatii. I on też jest taką postacią, która mimo tego, że nie jest tak wyrazisty jak Matt Damon, to tam się wydaje, że cały czas coś się dzieje w jego głowie, że on cały czas główkuje, i to wywołuje takie napięcie, że czuję, że tam się rodzi jakaś psychopatyczna myśl.
No tak, Andrew Scott buduje tę postać na trochę innych tonacjach. Oczywiście Thomas Ripley to jest taka postać, która jest głęboko zaburzona psychicznie, bardzo niestabilna emocjonalnie, i ta niestabilność emocjonalna wydaje mi się, że jest fajniej wygrana w książce. Natomiast nie jest to zdecydowanie figura jakiegoś takiego geniusza zła, w sensie, że Thomas Ripley, on nie jest jakimś mastermindem. On jest bardzo utalentowany w tym swoim fachu, jeśli można tak to nazwać. Natomiast jest też bardzo ludzki, w takim sensie, że popełnia błędy, mm-hmm. tak? Często zachowuje się irracjonalnie. Także wydaje mi się, że ta postać Andrew Scotta, kiedy go poznajemy w pierwszym odcinku, on jest bardziej takim człowiekiem bez właściwości. Mm-hmm. I to jest w ogóle bardzo fajnie też wygrane formalnie, kiedy on jest w tym Nowym Jorku jeszcze, ponieważ to jest taki świat, który mi się wydał niesamowicie jakiś taki kafkowski, klaustrofobiczny, surrealistyczny momentami, kiedy on ma te momenty, jak sobie przypomina, że jego rodzice utonęli i mhm. ta woda wypływa z tej posadzki prysznicowej. No i za tym oczywiście idzie też, też forma, także o której sobie zaraz powiemy, no mhm. ale w każdym razie bardzo, bardzo ciekawe portrety psychologiczne. Też inne podejście, jeśli chodzi o Dicka Greenleafa, mm-hmm. syna tego, i o Marge, czyli tą mm-hmm. dziewczynę Richarda.
Podoba mi się bardzo w tym serialu to, że my mamy cały pierwszy odcinek na to, żeby spędzić czas z Tomem Ripleyem, żeby go poznać, żeby trochę się dowiedzieć, co to jest za postać, bo ja muszę się przyznać, że właściwie pierwsze moje refleksje na jego temat pojawiły się dopiero po dwóch odcinkach, że przez ten cały czas ja dopiero próbowałam zgadnąć, kim on jest, co go niesie i tak dalej. Potem się właśnie okazuje, że to jest Ego. Ale to, co mi się jeszcze bardzo podoba w tym serialu, to to, że pojawia się takie zasadnicze pytanie. W sensie to jest coś, co wyniosłam z Fargo. Że się wydaje, że tutaj nikt nie zadaje właściwych pytań. Dlatego te zbrodnie mu się udają, prawda? Bo on nawet są takie sceny, w których on właściwie sam podsuwa tropy. Coś, co się wydarzyło, prawda? A jednak nikt nie traktuje tego na poważnie, więc ludzie wierzą mu na słowo i to jest takie mega, mega przerażające w tym serialu. On w ogóle momentami przypomina mi horror.
Jasne.
Są nawet takie sceny bardzo Jasne. Horrorowe, prawda? Ale właśnie pod tym względem to też przypomina taki true crime właściwie, prawda? Aha. Więc z jednej strony ten serial w formie wydaje się odrealniony, wystudiowany, wystylizowany. Są nawet takie sceny jak z Wesa Andersona. Nawet coś na pograniczu jakiegoś humoru, no nie? A z drugiej jednak wydaje się taki bliski prawdy, jest taki poruszający i przerażający.
Tak, to prawda. No to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o Ripleyu. Czy to jest jakiś rodzaj z jego strony gry, czy jednak próba takiego mhm. ułożenia sobie życia jako ten Dicky? No bo Thomas Ripley, on nie tylko ma aspiracje do tego, uważa, że powinien być w innej klasie społecznej. On chce być kimś innym mhm. i w pewnym momencie chce być tym Dickiem. Jednocześnie prowadzi taką grę. Faktycznie dużo rzeczy udaje mu się po prostu na farcie. Mhm. I te sceny zbrodni są po prostu dla mnie niesamowite, bo tak jak powiedziałaś, one z jednej strony mają w sobie ten element horroru, ale mają też w sobie jakiś element komizmu, kiedy on po prostu
jest nieporadny,
no, popełnia jakieś takie błędy albo zapomina o pewnych mhm. elementach. I tutaj trochę możemy właściwie przejść do formy, dlatego że reżyser Steven Zalian we spółkę z operatorem Robertem Elswitem fantastycznie to po prostu obudowują i zdjęciami pięknymi, czarno-białymi, i montażem, i oświetleniem. To wszystko po prostu fantastycznie gra, jak taka pięknie rozpisana partytura.
Tak.
Ale właśnie, pogadajmy trochę o tych zdjęciach, bo ja miałem wrażenie, że momentami można by te kadry wydrukować i powiesić na ścianie w jakiejś galerii.
Ja myślę, że właśnie o to chodzi w tym serialu. I to jest też kwestia tego, ja się długo zastanawiałam, dlaczego on jest czarno-biały. Jakby zawsze zadaję sobie takie pytanie, dlaczego twórcy sięgają właśnie po taką formę.
W dzisiejszych czasach
właśnie o to chodzi. Bo zawsze się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest snobizm, czy to nie jest fanaberia, czy to nie jest pójście też na skróty, bo o wiele Jasne. Łatwiej jest uzyskać taki klimat. Ale im dłużej byłam w tym świecie, tym bardziej byłam przekonana, że to jest na maksa właściwa decyzja. Między innymi ze względu na właśnie obraz, jak mówisz, faktycznie pojedyncze kadry, przepiękne Włochy, dzieła sztuki. No to robi robotę, prawda? Jakby nie chce się wychodzić z tego świata. Ale też odrealnia ten świat, no dodaje takiego właśnie horrorowego ducha w pewnym sensie. Ale wydaje mi się, że kluczowe jest jednak to, jest tutaj sztuka Caravaggia, która pełni tutaj ważną rolę, prawda? Bo ona w jakimś Jasne. Sensie komentuje albo coś przepowiada. Jest taka scena jedna, w której ktoś mówi, o co chodzi w sztuce Caravaggia, że najważniejsze w nim jest światło najważniejsze, nie kolory. Mhm. I faktycznie bohaterowie w ogóle nic nie mówią o kolorach. Nawet jak są pytani o jakiś kolor, to mówią, że nie pamiętają. Więc to świetnie tutaj tak, współgra.
To jest bardzo ciekawe. Ja powiem więcej. Teraz po obejrzeniu tego serialu mam tak, że jak wróciłem do utalentowanego pana Ripley'a z Mattem Damonem, to już nie jestem w stanie trochę wrócić do tej tonacji kolorystycznej.
Mm-hmm, jakby, tego wesołego, pięknego,
tak,
kolorowego
dla
świata.
Dla mnie świat Ripley'a to jest właśnie ten czarno-biały, poważny świat zbudowany z tych majestatycznych zdjęć. Też warstwa dźwiękowa jest niesamowita, zwłaszcza w tych scenach zbrodni. To jest trochę taki fincherowski zabieg, że słychać różne odgłosy, to z ulicy, to z korytarza. I buduje taki rodzaj osaczenia, przestrzenności. No więc to jest wszystko super, super. I oczywiście realizacja tego jest na najwyższym poziomie. Reżyser Steven Zalian, który jest przede wszystkim scenarzystą, autorem takich filmów jak Lista Schindlera, za którą zdobył Oscara, Moneyball, Gangi Nowego Jorku. Tak. Tutaj jest po prostu na najwyższym reżyserskim poziomie.
Tak, bo widać, że on umie operować różnymi gatunkami i tutaj zdecydowanie czuć to w Ripley'u. No właśnie, przejście z horroru do komedii, do thrillera, do kryminału, robi to fantastycznie.
A powiedz mi, czekasz na kolejne sezony? Chciałabyś zobaczyć w takiej odsłonie kolejne ekranizacje?
To jest ciekawe, bo jest 5 książek w cyklu, tak, prawda? I w ogóle myślałam sobie, bo serial trwa 8 godzin, ja zazwyczaj mówię o serialach Netflixa, że są za długie, że 6 odcinków to jest wystarczająco, ale w ogóle nie poczułam tych 8
Mógłby
godzin.
Trwać jeszcze
Mógłby trwać jeszcze dłużej. Więc jeśli kolejne sezony będą tak dobre, to absolutnie jestem za.
No ja też czekam. Zobaczymy, czy wy czekacie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o serialu Ripley. No i co, żegnamy się.
Do zobaczenia.
Cześć.